Wiem i cieszę się z tego, że nie ma pośród nas ważniejszych i mniej ważnych, ale chciałem przywitać dzisiaj moją dobrą koleżankę, Basia Bartnyk, która jest nową dyrektorką Arki, Szkoły Arki. Jeżeli macie okazję, żeby zapoznać się z nią, to macie szansę dzisiaj. Jej mąż Benek też jest super człowiek, więc witam Was bardzo serdecznie w naszej gronie. 30 lat temu, 31 lat temu, jak jeszcze byliśmy w komunizmie, miałem przywilej, żeby uczyć na konferencji HSA. I wtedy uczyłem jako młodzieniec, odważyłem uczyć coś na temat listu do Hebrajczyków. I to było chyba pierwszy raz, że przechodziłem przez taki list w moim życiu. To było pół wieku temu. Dużo się zmieniło, moje poglądy może się zmienili, polityczny system się zmienił, ale Słowo Boże się nie zmienił. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę podejść do tego listu do Hebrajczyków z Wami. Wtedy na tej konferencji robiliśmy to w tydzień, to nam na pewno potrwa dłużej, bo chciałbym przejść rozdział po rozdziale. Wiem, że to jest trudny list, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Są tu sporne fragmenty i nie jest to łatwe, więc mam nadzieję, zachęcam Was w tych miesiącach, żeby skupić się w swoim czytaniu, studiowaniu, między innymi na liście do Hebrajczyków, bo uważam, że to jest jeden z kluczowych listów Nowego Testamentu i mam nadzieję, że jeżeli to brzmi może daleko od Twojej rzeczywistości, że będziemy przechodzić przez jakiś list z Biblii, że zobaczymy, że to odpowiada na wiele pytań, które mamy. Typu na przykład, czy Jezus jest Bogiem? To jest pytanie, które jest zadane dosyć często. Czy Stary Testament jest dla wierzących uczniów Chrystusa nowej ery testamentowej? Czy to jest istotny Stary Testament? Czy obowiązuje? I na ile? I jak? I kolejne pytanie, czy wierzący w Jezusie, uczniowie Jezusa, czy mogą stracić zbawienie? To są tego typu kluczowe pytania, tak mi się wydaje, które są zawarte w tym liście. I zachęcam nie tylko do czytania swoje, ale też do czytania w komentarzach. To w dzisiejszych czasach w internecie, szczególnie jeżeli znacie angielski, to macie możliwość, żeby zapoznać się z różnymi zdaniami na kluczowe tematy. Na te tematy życiowe, o których chociaż wspomniałem przed chwilą. I jeżeli będziecie czytać komentarze, jeżeli nie macie gdzie, to też mamy w bibliotece we WST multum komentarzy na każdy temat, więc zachęcam do odwiedziny biblioteki tam na Ostrowie Tumskim. W każdym razie, jak zobaczycie komentarze to i przeczytacie, to zobaczycie, że oni podchodzą do tego listu w różnorodny sposób. I odpowiadają na te pytanie, które zadałem na początku różnie, szczególnie na ten temat, na ile Stary Testament jest dla nas obowiązujący i czy możemy stracić zbawienie. I jeden ze spornych tematów jest, kto otrzymał ten list, dla kogo to było napisane i zwykle to krótko wspominamy o tym, kto napisał i komu napisał, w jakich okolicznościach. Kto napisał, to będziemy za chwilę się zastanowić nad tym. Natomiast nawet ważniejsze pytanie w przypadku tego listu to jest, do kogo to jest adresowane. Jeżeli zobaczycie komentarze, to zobaczycie, że często oni tylko podadzą jedną opcję. Argumentują tą opcję, nie dają innych opcji i nawet nie wiadomo, czy są inne opcje po przeczytaniu ich opowieści, ich komentarzy. Na przykład pytanie do tych odbiorników jest, czy to są Żydzi? I jeżeli czy ten tytuł jest adekwatny. Jeżeli Żydzi, To i większość komentatorów by powiedziało tak, to są Żydzi, to jest autentyczny napis do Żydów, do Hebrajczyków. Jeżeli Żydzi, czy to są wierzący w Jezusie Żydzi? Czy to są niewierzący w Jezusie Żydzi? To jest podstawowe pytanie, żeby dobrze zrozumieć nauczanie, które jest w tym liście. I jeżeli to są wierzący w Jezusie Żydzi, czy oni mogą stracić zbawienie? Czy mogą zejść z tej drogi? Czy to jest możliwe? Czy to jest zagrożenie realne dla nich? Czy to są wierzący Żydzi, których on chce zachęcić, że nie mogą tracić zbawienie, nie mogą zejść z tej drogi? To są istotne, bardzo istotne pytania na wstępie, bo jak wchodzimy w treść, to od razu jest pytanie, do kogo to jest adresowane, bo ta treść czasami brzmi dosyć okrutne i trudne do pałknięcia, w zależności od tego, jak rozumiemy to. Więc zacznijmy od autora. Kim był autor? Jedni mówią, że Paweł. Ja spróbuję podać wam różne opcje w tych kwestiach, natomiast też podam wam opcję, za którą odpowiadam. I myślę, że osobiście moja odpowiedź na temat Pawła jest, że prawdopodobnie nie był Paweł. Dlaczego? No są różne argumenty za to. Drugi rozdział, trzeci werset, że słyszeliśmy od tych, którzy słyszeli. To było potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Paweł w innych tekstach swoich raczej nawiązuje do tego, że on otrzymał bezpośrednio objawienie od Boga. A tu ten autor słyszał od innych, którzy słyszeli. Kolejny argument, wydaje mi się dosyć dobry, jest, że Paweł w jego listach zwykle zaczyna od doktrynami, teorią, nauczaniem. Tak jest w Kolosach, które niedawno przerabialiśmy, w Efezach, w Rzymianach, w Galacjan. Mamy tą część na początku nauczający. I potem w drugiej połowie mamy zastosowanie, co z tego wyniknie. Skoro tak jest, co wyniknie z tego? Ta kolejność jest inaczej przedstawiona w tym liście. Niekoniecznie to udowodni moją tezę, natomiast tu mamy jakby falę. I list idzie jak fale. Fale są na dole nauczanie i potem jest, wychodzimy z tego nauczania, co z tego wyniknie, jakie jest dostosowanie. I potem znowu jest kawałek nauczania i potem co z tego wyniknie i tak dalej. I zobaczycie, że te fale przewijają się przez cały list. Więc na przykład pierwsza fala, którą będziemy dzisiaj omawiać króciutko, to jest pierwszy rozdział do trzeciego wersetu drugiego rozdziału. I główna treść, którą dzisiaj omówimy, to jest Jezus. Kim był, kim jest Jezus? I drugi rozdział, trzeci werset, kulminacja tego opisu, który za chwilę przeczytamy, jest, i ktoś może uciec, jeżeli neguje, jeżeli lekceważy takie zbawienie. Ktoś może uciekać. To jest jego pierwsze ostrzeżenie w tym liście w oparciu o to, co będziemy czytać. I potem on schodzi czyli mamy pierwszy rozdział, kim jest Jezus, ktoś może to lekceważyć i potem drugi rozdział idzie dalej w temat, co Jezus uczynił, co Jezus zrobił. Więc zobaczymy ten taki styl pisania, co jest inaczej niż w innych listach Pawłowych. Jedny Luter na przykład myślał, że Apolos to napisał. Inni komentatorzy myślą, że Prysyla to napisała i dlatego nie ma mowy o autorze, bo to kobieta. Ale to są spekulacje. Z tego, co ja wiem, nic tu nie przemawia ani za jedno, ani za drugiego. Wiadomo przynajmniej, że ta osoba znał Stary Testament, bo mamy 29 cytatów, szczególnie z pięciu księgów i z psalmów. Więc to jest osoba bardzo osadzona w prawie i to jest jakiś argument za Pawła oczywiście, bo on na pewno tu się kwalifikuje. Jeżeli chodzi o adresatów, co możemy powiedzieć na wstępie, jeżeli chodzi o adresatów? Jeżeli nie wiemy, kto to napisał, kto to otrzymał? No znowu, tak jak powiedziałem, jest to istotne, nie wiemy do końca. Natomiast z tekstu wynikają pewne wskazówki. Piąty rozdział na przykład, 11-14, jest mowa o tym, że oni przestali wzrastać. Wy powinniście być już nauczycielami, ale nadal jesteście niemowlętami. Potrzebujecie jeszcze mleka, kiedy powinniście być dalej. Powinniście już jeść mięso. Więc to byli ludzie, którzy byli wierzącymi, prawdopodobnie wierzącymi, jakiś czas. To jest napisane do pewnej grupy ludzi. To wiemy, dlatego że Paweł na koniec, czy nie Paweł, autor, na koniec tego listu wskazuje na to, że chciałby przyjechać, że chciałby ich zobaczyć. Więc to jest określone, to jest adresowane prawdopodobnie do określonego środowiska. Nie wiemy do jakiego. 10 rozdział, 32-4, to środowisko, ci ludzie, do których to jest napisane, przeszli przez cierpienie, byli wyśmiewani, nawet stracili swoją posiadłość potem, jak byli oświeceni. Taki jest opis w 10 rozdziale. Ale oni jeszcze nie cierpili do wylania krwi. To też jest na ich temat napisane. Więc 12 rozdział, 4 werset. To są ludzie, których on zachęca, 6 rozdział, żeby zostawili elementarne prawdy. Żeby szli dalej, elementarne prawdy, co więcej, o Chrystusie. Więc wygląda na to, tak mi się wydaje, w oparciu o to, że autor by nie powiedział tego ludziom, którzy nie byli oświeceni. I dwa razy w liście są wymienieni jako oświeceni. Więc wygląda na to, że to są wierzący w Jezusie Żydzi, którzy już zaczęli cierpieć za swoją wiarę w Jezusie, zostali oświeceni, powinny być już nauczycielami, nie byli. Jeszcze są dziećmi, jeżeli chodzi o wiarę. Jeszcze nie mieli wylanej krwi, więc całkiem prawdopodobne, że to było, jeżeli chodzi o datę, krótko przed prawdopodobnie upadkiem Jeruzalima. I krótko przed prześladowaniem Nerona. To był 70. rok, Jeruzalim padł do Rzymian, jak wiemy, więc to było prawdopodobnie te pierwsze lata 60., kiedy to jest napisane. Nic tu nie wspomina autor o takim upadku Jeruzalima. Więc prawdopodobnie mój postulat by był na początku, że to są wierzący, prawdziwe wierzący w Jezusie Żydzi, którzy dosyć dawno byli oświeceni, powinni być nauczycielami, jeszcze nie są, ale za to już przechodzą przez mękę, przez prześladowanie, jeszcze nie do śmierci. Jeżeli przyjmiemy taką opcję i komentatorzy są różne, jak mówiłem, nie wszyscy przyjmują taką opcję, moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobne, to w tym momencie czytamy ten tekst, który będziemy przeczytać w świetle tego. Wygląda na to też, że to są odbiorcy, dla których Stary Testament jest istotny. Tu jest mowa o Mojżeszu, o prawie, o kapłaństwie, o rytuałach. które byli dla Żydów ważne, dla pogan mniej ważne. Całkiem możliwe, jedne myślą, że to jest napisane do Rzymu, dlatego że w 13 rozdziale, 24 werset jest wspomniane o tym, że ci, którzy są ze zwłok, powitają was. To było, ten list był cytowany przez Klement Rzymu, to był trzeci papież w jednym wydaniu, pod koniec, w ostatnim dziesięcioleciu pierwszego wieku. Więc widać, że w Rzymie to na pewno ten list dotarł do tego czasu. Więc mniej więcej tyle mogę powiedzieć sensownego w tej chwili na temat tego, kto to napisał i komu napisał, i to jest bardzo istotne. Jaki jest cel tego listu? No, on to nazywa napomnienie czy zachęcanie, jakkolwiek to tłumaczymy. On zachęca ich, napomina ich, żeby oni szli dalej, żeby oni biegali bieg, który biegamy przed widzami. I on pokazuje Jezusa. I to jest coś, co jest wspólnego, coś wspólnego z Kolasem, że zaczynamy od Jezusa. I jak pamiętacie, w Kolosan pierwsze dwa rozdziały, to było pierwszy rozdział, początek drugiego, podstawa jest Jezus. I podstawa tego wszystkiego, co ma teraz dla nas, jest Jezus. I będziemy czytać teraz pierwsze wersety. Działa to? O, dobra. Super. Bogusiu?
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Jak powiedziałem, nie jest to łatwy tekst, jest to głęboki tekst, można dużo opowiadać o tym wszystkim. Z powodów czasowych to przelecę to w miarę szybko, za co przepraszam, jeżeli to jest zbyt szybko i zbyt powierzchowne, ale nie chcę też tu utrzymać jakieś tempo. Czyli mamy pierwsze wersety, pierwsze dwa wersety, Boże objawienie dla człowieka w wielu sposobach. I teraz przez Jego Syna. 68 razy podobno występuje słowo Bóg w tym liście. Więc Bóg jest bardzo istotny i dzisiaj chciałbym podkreślać parę kluczowych tematów w tym liście. I kluczowy temat to na pewno to jest Bóg, działania Boga. To jest Jego koncentracja. Co Bóg robi, zrobił. I Bóg w wielu sposobach przemawiał do swojego ludu w historii, przez proroków, przez prawo, przez Mojżesza i teraz, a teraz kontrast będzie i będziemy mieli kontrast w liście do Hebrajczyków, cały czas kontrast starego i nowego. To, co minęło, to, co było i to, co przyszło, to, co jest przyszłościowe. Więc on tu podsumuje, to Bóg przemawiał wieloma sposobami, ale teraz mamy coś, co jest nawet ważniejsze. Więc on podsumuje ten Stary Testament i inicjuje Nowy Testament. I on, jedno słowo, które jest kluczowe w Hebrajczyków, to jest lepszy albo lepiej. Better po angielsku jest łatwiejsze. Że mamy do czynienia z czymś, co jest lepsze. To było, ale to jest lepsze. Mieliśmy rytuały, ale to jest lepsze. Mieliśmy prawo, ale to jest lepsze. Mieliśmy system kapłaństwa, ale to jest lepsze. Mieliśmy ofiary, ale to jest lepsze. Więc on cały czas porównuje jednym z drugim. W tych ostatnich dniach mamy tu Jezusa jako Syn Boży, nie jako prorok. Mieliśmy proroków. Natomiast mamy tu Syna Boga. I warto jest zobaczyć Jego opis, kim jest Jezus w tym pierwszym rozdziale. I myślę, że tytuł mój do tego rozdziału jest, że Jezus jest Bogiem. Jeżeli ktokolwiek nas pyta o to, kim jest Bóg, czy Jezus jest Bogiem, wydaje mi się, że ten pierwszy rozdział Hebrajczyków jest jednym z najlepszych fragmentów Dlatego, że tu Jezus jest opisany jako Bóg. Najpierw on nie jest, w tych dwóch wersetach, on nie jest prorokiem. On jest teraz kimś innym, większym, lepszym. To, co było, to było cień tego, co ma nadejść. Kiedy Jezus na Górze Przemienienia się pojawia, to on się pojawia tam, jak pamiętacie, z Mojżeszem i z Eliaszem. Jedni by powiedzieli, dlaczego? No to prawo i prorocy. On teraz w jakiś sposób kontynuuje, przejmuje objawienie Boże od nich i przejmuje tą chwałę Bożą w nową erę. Ten błask, który jest odbity na twarz Mojżesza, kiedy on spotka Boga, ten błask wychodzi od Jezusa, od samego środka. On jest tym przedsmakiem chwały, na które Mojżesz i prorocy tylko wskazywali. I on jest, on dziedziczy wszystko. On wszystko otrzyma. On, przez Niego wszystko było stworzone i dla Niego wszystko było stworzone. On wszystko otrzyma i mamy w drugim wersecie, że przez Niego świat, wszechświat został tworzony. To jest ciekawe w greckim, to nie jest świat w czasie w greckim, to jest ery, przez które ery, wieki zostali tworzone. Jezus nie jest tylko twórcą tego świata, On nie jest tylko twórcą całego wszechświata, ale On jest twórcą er, wieków, przestrzeni. On jest twórcą przestrzeni czasu, tak samo jak przestrzeni geograficzne, miejscowe. I trzeci werset. Mamy chwała Syna, mamy Jego moc, mamy Jego cześć. On jest wyświetleniem chwały Bożej. Boże światło wychodzi od Niego, promieniuje w ciemność przez Niego. On jest objawieniem chwały Bożej. I On utrzymuje wszystko swoim słowem, potęgą swojego słowa. On dziedziczy swoje dziedzictwo, a w międzyczasie On utrzymuje to dziedzictwo. Tak to rozumiem, że On trzyma to razem. Świat, uniwersum, wszechświat nie wychodzi z Jego kontroli. To nie musi być nasze zmartwienie. Dlatego, że On zachowuje swoje dziedzictwo. Jego ręka jest na tym, Jego słowo, moc Jego słowa utrzymuje Jego dziedzictwo. I kiedy On oczyścił grzechy przez swoją śmierć, On usiadł na prawicy Bożej. Jak znamy, przybytek i świątynie nie było tam miejsc siedzących. Kapłanie musieli ciągle być na baczność, ciągle być służącymi. Byli w obecności świętego Boga. Jezus usiadł po prawicy swojego Ojca. Jego dzieło było zakończone. Ofiara była raz na zawsze ofiarowana. Idziemy dalej. Daj to dalej, Szynku, jeżeli możesz. Dobra.
On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Skoro zaś znowu wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
Czyli mamy teraz w następnych wersetach i nawet rozdziałach, mamy porównanie Jezusa z różnymi postaciami. Później będzie postać Abraham, postać Mojżesz. I tu mamy postać aniołowie. On jest wyższy od aniołów. On jest lepszy od aniołów. On ma lepsze przymierze. On ma lepszą ofiarę, ma lepsze obietnice, on jest bardziej efektywny w swoim oczyszczaniu i w swoim zbawieniu. I popatrzmy na jego tytuły tu. On jest nazwany przez Boga, on jest nazwany mój syn. Więc Bóg traktuje go nie jako sługa, Bóg traktuje go jako mój syn. I są inne fragmenty w Biblii, gdzie jest zwrot synowie czy syn Boży, gdzie Bóg przyznaje się, w jaki sposób opisuje innych jako synów swoich. Na przykład w Job 1:6 aniołowie są nazwani synami Bożymi. Salomon jest nazwany syn Boży. Natomiast jeżeli już, to nie ma nikogo, kto jest wyznaczony tak, jak Jezus jest wyznaczony jako syn Ojca. Salomon jest typ Jezusa. Jezus, on był synem Dawida, tak jak Jezus jest synem, Mesjasz jest, miał być synem Dawida. On jest pierworodny. I Bóg mówi aniołom, że wszyscy mają go uwielbiać. I mamy ten obraz nieba, 5 rozdział objawienia, że tysiące anioły okrążają tron, gdzie Jezus siedzi i śpiewają, godzien jest baranek. Wszyscy anioły mają go uwielbiać. Nie jedny, tylko wszyscy anioły. I wszyscy anioły, usłyszymy później, są sługami. Jezus nie jest sługą. Mojżesz był sługą. I w 3 rozdziale mamy ten kontrast. Mojżesz był sługą, ale Jezus jest synem. Dla pisarzy to była bardzo istotna różnica.
Do aniołów zaś powie, aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do syna zaś, tron Twój Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię Boże, Bóg Twój, olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
Okej, to mamy tu siódmy werset aniołów, którzy są jak wiatr, jak ogień. Znowu jedni komentatorzy by powiedzieli dosłownie, aniołowie są wysłane jako wiatr, jako ogień, jako Boża potęga, znaki tymczasowe, krótkotrwały wykaz Bożej potęgi. Inni by powiedzieli, to co jest tu istotne, to nie czy rzeczywiście ten ogień, czy ten wiatr jest aniołem, ale że Bóg wysyła przez aniołów tego rodzaju sądów, jak wiatr, jak ogień. Ale to jest tymczasowe. Plaga, głód, to jest tymczasowe działanie Boże. Natomiast to, co jest u Jezusa, Jego wpływ jest wieczny, niezmienny. Na zawsze, na wieki. To jest ta różnica. Tu w 7 wersecie różnica działania anioła i działania syna z działania Jezusa. I tu Bóg Ojciec, 8 werset, nazywa go Boże. Jezus jest nazwany przez Ojca Bóg. Wieczny Bóg, który ma królestwo, który ma wyższość moralną, który kocha sprawiedliwość, który nienawidzi bezprawie. On jest nazwany przez Ojca Bóg, Boże. Więc jeżeli Bóg, Ojciec, nazywa go Bogiem, to kim my jesteśmy, żeby powiedzieć, że nie jest? I on jest namaszczony olejem radości. On jest namaszczony do wielkiej funkcji. On jest namaszczony do bycia, do małżeństwa, do bycia tym panem młodym, który czeka na panią młodą, na kościół swój. I ten urywek, te cytaty, to są wszystkie cytaty a propos w tych wersetach 5 do 13, to jeden cytat po drugim, to nie mam czasu, żeby tam wracać do każdego z tych cytatów, do ich kontekstu, ale jeżeli chcecie trochę więcej skosztować z głębi tego tekstu, to warto zobaczyć te cytaty w oryginale. Na przykład tu 9 werset, mamy cytat Psalm 45, 6, 7. I to jest opis ślubu baranka, ślubu króla. Król, który jest namaszczony olejem radości. Król, który dalej w tym opisie jest zawinięty w przyprawach pachnących. Te przyprawy pachnące to byli dokładnie te w tym opisie, które Nikodem przywiózł do grobu, żeby namaścić Jezusa przyprawami. To wygląda na to, że Nikodem wiedział, jakie przyprawy ma przywieźć do tego grobu. Idziemy dalej.
Oraz Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i odmienią się. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą. Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?
Okej, czyli mamy tu dalszy opis, dalsze cytaty Boga Ojca dla swojego Syna. Jest tu nazwany w tych pierwszych wersetach, że jest wieczny, że jest niezmiennym Stworzycielem i Panem. Mamy teraz cytat w Psalm 102, że cały stworzenie, które było stworzone przez Niego, będzie zawinięty. Stare odchodzi, odejdzie, tak jak stare ubrania, będzie odrzucone, będzie zawinięty, ale On utrzymuje swoje królestwo i będzie nowe królestwo, Jego królestwo, które trwa na wieki. Nasze życie kończy się za jakiś czas. Każdy z nas skończy się. Jeżeli patrzymy, czasami patrzę na budynki, na drzewa, na to, co jest stałe na tej ziemi. Myślę, no jak mnie nie ma, to jeszcze to ostoi. Ten budynek jeszcze będzie, setki lat. Ludzie, których już nie ma, to oni odeszli, ale ten budynek jeszcze stoi. I nam się wydaje, że to, co jest tu wokół nas, że może my jesteśmy krusi i odchodzimy za parędziesiąt lat, natomiast to, co jest budowane przez człowieka, że to ostanie. No tu mamy ten wątek, że nawet to, co jest zrobione przez Chrystusa, przeminie, ale za to będzie nowe królestwo i to królestwo będzie wieczne, niezmienne. I 13 werset, mamy Jego zwycięstwo nad wszelkimi władzami, wszelkimi wrogami, które są teraz postawione pod Jego nogami. Wszyscy są bez mocy. I Jezus usiądzie i trzyma ich pod nogami. I mamy 14 werset tu. Jakby jakaś konkluzja do tego wszystkiego i może taki krótki wgląd w to, co ma nadejść w następnych rozdziałach. Mamy aniołów. Aniołowie, którzy mają służyć świętych. Mają służyć tych, którzy odziedziczą zbawienia. I tu jest wątek, który, kolejny wątek ważny, Bóg był jeden, to, co jest lepsze, jest drugim. Kolejny wątek, który tu mamy, jest zbawienie. Zbawienie, które jest używane wielokrotnie w Hebrajczykach, 7 razy co najmniej. Więcej niż każda inna księga, podobno. Słowo zbawienie. Więc tu jest takie okienko otworzone w kierunku zbawienia tych, którzy dziedziczą, współdziedziczą razem z Jezusem. I aniołowie, wszyscy aniołowie mają służyć świętych. To jest ich zadanie. W odróżnieniu od Jezusa, który jest naszym królem. Aniołowie mają służyć tych, którzy odziedziczą zbawienie. Niesamowita koncepcja, jak to może ma wyglądać. Ale bardzo zachęcające, mam nadzieję. Czyli konkludując, jakie jest przesłanie tego rozdziału? Cokolwiek ma nadejść teraz w następnych rozdziałach, wreszcie tego listu, musimy pamiętać, że ostoimy. To wszystko jest oparte o Jezusa. To nie jest oparte o Mojżesza, to nie jest oparte o Abrahama, to nie jest oparte o prawie, to nie jest oparte o prorokach, to jest oparte o Jezusie. Nasza nadzieja, nasze zbawienie jest oparte on. I On jest wszechmogącym, wiecznym Bogiem, który ma już pokonanych wszelkich wrogów, który już usiadł. Jego dzieło jest zakończone i Jego dzieło jest wieczne. I wszyscy aniołowie go chwalą. Bóg Ojciec przyznaje się do Niego, oddaje Mu Królestwo, nowe stworzenie. I przyjdzie czas, kiedy nawet to, co nam się wydaje, jest wieczne, trwałe, będzie zawinięte i odchodzi. I w międzyczasie aniołowie mają nam służyć. Więc co z tego wynika? Wynika to, że nasz fundament, tak mi się wydaje, jest bardzo, bardzo pewny. Nie zależy od nas, to nie jest gorsze rozwiązanie, które przeminie. To, co mamy w ofercie Jezusa z pomocą aniołów, to jest trwałe, to jest pewne, dlatego że Jezus jest tym, kim jest. I możemy w Jego suwerenności mieć nadzieję i mieć pokój. To jest fundament dla reszty tego listu. I trzymajmy to w głowie, jak przechodzimy przez te inne rozdziały. Chwała Bogu za to, kim Jezus jest i co uczynił. Amen.